Radio Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, to jest Poranek Wnet. Rocznica dzisiaj jest dosyć istotna. 18 lutego 2014 roku rozpoczęły się najbardziej dramatyczne chwile na kijowskim Majdanie. Paweł Bobołowicz, który był w Kijowie wtedy, jest też w Kijowie dzisiaj i nam o tej rocznicy opowie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, dokładnie 5 lat temu też był taki sam słoneczny dzień jak dzisiaj. Stoję w tym momencie na wzgórzu nad Dnieprem w Parku Marińskim pod Radą Najwyższą. Stąd się roztacza przepiękna panorama na lewobrzeżny Kijów. I dokładnie właśnie 5 lat temu, mniej więcej o tej porze, zaczęli się gromadzić ludzie na Majdanie, na kijowskim Majdanie. Tam formowała się kolumna, która w końcu ruszyła pod Radę Najwyższą. Od 2 dni był wtedy zapowiadany taki protest. Nazywano to pokojową ofensywą. Planowano przemarsz pod budynek Rady Najwyższej. Protestujący domagali się powrotu do konstytucji z 2004 roku, między innymi chcąc ograniczenia kompetencji prezydenta. Demonstrujący ruszyli ulicą Instytucką, to ulica równoległa do ulicy Gruszewskiego, gdzie jest właśnie budynek Rady Najwyższej. Okazało się, że wszystkie ulice prowadzące do budynku Rady Najwyższej były zablokowane przez oddziały Berkutu, wojsk wewnętrznych. Na dachach byli rozlokowani snajperzy. Wielotysięczny tłum starł się siłami reżimu Janukowycza. Ulica tonęła w dźwiękach wybuchów, wystrzałów. Przypomnę tą atmosferę tamtych dni. To zapis tego, co działo się na samym początku 18 lutego 2014 roku na ulicy Instytuckiej. Demonstrujący w końcu dotarli do Rady Najwyższej okrężnymi ulicami. Pod Radą Najwyższą doszło do starcia z oddziałami Berkutu. Wyglądało na to, że protestujący zdobywają przewagę taką. Zresztą wtedy też nadawałem korespondencję. Wydawało się, że rzeczywiście uda się protestującym dotrzeć pod sam budynek Rady Najwyższej, ale w pewnym momencie jednak okazało się to niemożliwe. W Parku Marińskim, w którym właśnie dokładnie teraz jestem, stanęły na siebie oddziały tak zwanej samoobrony Majdanu, oddziały Berkutu i Tituszek, osób cywilnych uzbrojonych w tym dniu w karabiny, w amunicję. Dzisiaj już wiadomo ze śledztw, że wydano wtedy kilka tysięcy sztuk ostrej amunicji osobom, które nie były funkcjonariuszami. I doszło tutaj w końcu do starcia pomiędzy tymi oddziałami Berkutu, Tituszek i obrońcami Majdanu. Protestujący zostali rozproszeni, uciekali do pobliskiej stacji metra. Starcia w Parku Marińskim były jednymi z najbardziej krwawych starć. Tego dnia zginęły tutaj 23 osoby. Najmłodsza ofiara to 20-letni Dmytro Maksymow. Najstarszy miał 74 lata, Jakiw Zajko, etniczny Białorusin, zresztą deputowany pierwszej kadencji Rady Najwyższej Ukrainy. Dziesiątki osób wtedy zostały ranne. Przez cały dzień Rada Najwyższa nie rozpoczęła swojego posiedzenia, nie doszło do zmiany konstytucji. Berkut wykorzystał ten chaos, wykorzystał to, co się wydarzyło w Parku Marińskim, do uderzenia bezpośrednio na Majdan. W godzinach popołudniowych praktycznie Majdan został w dużym stopniu zniszczony. Oddziały Berkutu dotarły pod samą scenę. Wieczorem został podpalony budynek Prowspiłek, czyli ten budynek, w którym mieścił się sztab Majdanu. Na Majdanie panował wtedy chaos i wyglądało na to, że rewolucja się kończy, ale to właściwie był pierwszy z tych najbardziej krwawych dni, który odmienił Ukrainę i który ostatecznie przyniósł zwycięstwo. Jestem w miejscu, do którego przez wiele miesięcy regularnie tutaj przychodził ksiądz Sławomir Wartalski, kapłan, który na co dzień sprawuje posługę w Krakowie. W tamtym czasie pełnił swoją posługę w Kijowie. On tutaj zaznaczał każde miejsce, w którym od uczestników wiedział, że ktoś zginął, ktoś był ranny. zapalał świeczki, zaznaczał te miejsca, zapisywał w swoim notesie. To bardzo przykre, ale po 5 latach, gdy jesteśmy w Parku Maryńskim, nie ma żadnej informacji właściwie tutaj, z której można by było się dowiedzieć, jak te wydarzenia wyglądały. Nie ma upamiętnień tych osób, które tutaj zginęły. Przypomnę jeszcze raz, w tych krwawych wydarzeniach zginęło wtedy 23 osoby. Dzisiaj na Ukrainie też rozpoczynają się uroczystości przypominające o wydarzeniach o 5 latach od rewolucji i jednocześnie o 5 latach rosyjskiej agresji. Jutro będzie specjalne posiedzenie Parlamentu Ukrainy. Przyjeżdża przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Będzie też delegacja z Polski. Przyjedzie m.in. poseł Małgorzata Gosiewska, która przecież od początku była na Majdanie, brała udział tutaj, obserwowała te protesty, a później jeździła też na wschód Ukrainy, bezpośrednio tam, gdzie toczyła się wojna. Przypomnę, że do dzisiaj właściwie nie odpowiedzieli ci, którzy bezpośrednio byli zaangażowani w te wydarzenia. Toczą się śledztwa, czy właściwie śledztwa są zamknięte w stosunku do 150 funkcjonariuszy, w tym najwyższych osób sprawujących władzę. Na razie zapadł jeden wyrok skazujący 13 lat pozbawienia wolności dla Janukowycza za zdradę stanu, ale to jeszcze nie ta sprawa, która bezpośrednio wskazywałaby go jako osobę odpowiedzialną za wydanie rozkazu dotyczącego strzelania na Majdanie.
To jest tak, że często takie wydarzenia, które wydają się w pewnym momencie wspaniałe, zwycięskie, epokowe, później przynoszą rozczarowanie. Jak dzisiaj jest, i Ukraińcy patrzą na te chwile sprzed kilku lat.
Ja myślę, że najlepszym sondażem, jak wygląda stosunek Ukraińców do tych wydarzeń, to są wybory, które przecież teraz się toczą na Ukrainie, wybory prezydenckie i sondaże, które pokazują poparcie dla różnych kandydatów. Cały czas ostatnie tygodnie w tych sondażach prowadzi Wołodymyr Zeleński, komik, aktor, osoba, która absolutnie nie jest związana z tym środowiskiem Majdanu, z tym środowiskiem, które walczyło na Majdanie, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na innych kandydatów związanych właśnie z Majdanem, a przecież do takich należy i obecny prezydent Petro Poroszenko, czy sama Julia Tymoszenko, która dzięki Majdanowi odzyskała wolność i mogła wyjść z więzienia, to ci kandydaci jednak mają większe poparcie, jak policzyłem wszystkich ich razem, niż ich przeciwnicy, a środowiska związane bezpośrednio z reżimem Partii Regionów, z reżimem Janukowycza, no są oczywiście w defensywie. Także raczej świadczy to o tym, że ta zmiana, która miała miejsce 5 lat temu, jest taką zmianą dosyć trwałą. Chociaż nie brakuje oczywiście głosów rozgoryczenia, że nie wszystko potoczyło się tak, jak Ukraińcy by chcieli i ta Ukraina dzisiaj nie wygląda tak, jak Ukraińcy sobie to na Majdanie wyobrażali.
Kiedy rozmawialiśmy o tych programach tych różnych kandydatów na prezydenta, to wyszło na to, że właściwie cały czas ta polityka ukraińska to jest taka polityka oligarchiczno-wodzowska, że te partie raczej kojarzą się albo z grupami finansowymi, które za nimi stoją, albo z tymi poszczególnymi postaciami, że trudno by tak podzielić według takich europejskich, demokratycznych wzorów, według poglądów te partie po prostu.
No właściwie to też takie wprost nawiązanie do Majdanu. Majdan chciał odciąć się od oligarchów, chciał i przecież Majdan rozpoczął się w oparciu o hasła europejskie, o ten element stowarzyszenia z Unią Europejską, ponieważ Ukraińcy widzieli w tym jakąś taką perspektywę nowoczesności, ale też takiego ustabilizowania systemu politycznego, zerwania z tymi elementami korupcyjnymi. Na Ukrainie oczywiście każdego kandydata można przypisać i powiązać z wielkimi nazwiskami biznesmenów, albo niektórzy z nimi wprost zajmują się biznesami, tak jak Petro Poroszenko, albo po prostu stoją za nimi wielkie układy finansowe. Sam Wołodymyr Zeleński, o którym wspomniałem, ten komik, aktor, nikt nie ma żadnej wątpliwości, że jest to kandydat popierany i właściwie wykreowany przez Igora Kołomojskiego, jednego z największych ukraińskich biznesmenów, który jest z kolei w takim bezpośrednim sporze, starciu z Petrem Poroszenko.
Ty też obserwowałeś, jak ta Ukraina się przez te lata od Majdanu zmieniała, jak ten kraj dzisiaj wygląda. Jak to jest z tym duchem obywatelskim? No bo w tych wydarzeniach był ten duch obywatelski, prawda? To dążenie do tego, żeby ludzie mieli wpływ na politykę, żeby mieli wpływ również na wybory zagraniczne swojego kraju. Jak to dziś wygląda?
No pamiętajmy, że Majdan to oczywiście pojęcie bardzo symboliczne i najczęściej opowiadamy o tych wydarzeniach, które wtedy ogarnęły tylko Kijów, ale przecież one się toczyły na całej Ukrainie. W tym procesie rewolucji godności brały udział miliony osób, miliony Ukraińców i właściwie to jest takim najlepszym dowodem zaangażowania obywatelskiego. 5 lat powoduje na pewno większe rozczarowanie, czyli Ukraińcy już tak chętnie może nie angażują się we wszystkie inicjatywy, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na olbrzymi ruch wolontariuszy, którzy pomagali w tym wysiłku zbrojnym Ukrainy na wschodzie. Przecież Ukraina cały czas znajduje się w sytuacji wojny i olbrzymią pomoc dla ukraińskiej armii to przede wszystkim przywozili i przywożą nadal wolontariusze. To możemy mówić, że to zaangażowanie obywatelskie jest bardzo duże, no ale z drugiej strony nie jest jakiś olbrzymi problem systemowy, żeby to zaangażowanie obywatelskie Ukraińców przerodziło się i spowodowało taką trwałą zmianę ustrojową, która wyeliminowałaby zjawiska patologiczne, których sami Ukraińcy mówią, że nie chcą, a wśród nich oczywiście na pierwszym miejscu jest korupcja i te niejasne związki polityków z biznesem.
Byłeś świadkiem wtedy tych wydarzeń, zostało ci po tym, jak rozumiem, duże archiwum dziennikarskie, z którego fragmenty będziesz nam teraz jakoś udostępniał w najbliższych dniach.
Tak, opublikowałem już na swoim profilu na Facebooku pierwszy taki fragment moich notatek właściwie filmowych. Wszystko, co robiłem na Majdanie, cały czas towarzyszyła mi kamera, rejestrowałem te wydarzenia, chociaż ona nie była głównym narzędziem pracy. Jako główne narzędzie pracy wtedy był mój telefon i relacje dla Radia Wnet, a więc może nie przywiązywałem do tego tak szczególnej uwagi, ale w momencie, kiedy wracam po 5 latach do tych filmów, to okazuje się, że stanowią one na pewno ważny zapis. Też dla mnie jest to taki archiwum i o dużym znaczeniu emocjonalnym. Przez najbliższe dni będę publikować fragmenty filmów. Mam nadzieję, że będą też dostępne przez nasz radiowy profil. No to jest oczywiście, to wiele tych kadrów nigdy nie było pokazanych. Będzie można zobaczyć momenty, które może nie są tak powszechnie znane, a były no, po prostu przerażające, tragiczne. I gdy je sam oglądam, to na nowo przeżywam tamte wydarzenia.
Po to właśnie jest dziennikarstwo reporterskie, żeby przypominać. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobołowicz na Poranka Wnet.
Dziękuję, pozdrawiam. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio Wnet. Radio, robimy radio. Radio Wnet.
Poranek Wnet, godzina 7:33, w pół do 8:00 to jest taki moment, kiedy staramy się, to nie zawsze wychodzi, bo jest radio w budowie, staramy się, żeby był taki moment na ekonomię, na zastanawianie się nad tym wszystkim, co powoduje, że jesteśmy w stanie jakoś ten nasz świat obliczyć i pokazać od strony nieco bardziej ścisłej. Dzisiaj w naszym studiu jest Sebastian Stodolak, publicysta Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A w Dzienniku Gazety Prawnej weekendowym jest artykuł naszego gościa, Nasz drogi Facebooku, i taki prowokacyjny podtytuł: ile byłbyś w stanie zapłacić za miesięczny dostęp do Facebooka? Jeszcze czego brakowało, żeby za to paskustwo trzeba było płacić, proszę państwa, ale pytanie jest poważne: znaczenie Facebooka w gospodarce.
No myślę, że medium takie jak Facebook nie ulega wątpliwości, że ma olbrzymie znaczenie dla gospodarki, ale niekoniecznie jesteśmy w stanie tak z marszu stwierdzić na liczbach, jakie jest to znaczenie. I stąd ten artykuł, ponieważ ekonomiści, jak to ekonomiści od jakiegoś czasu przyglądają się tym kwestiom i okazuje się, że przeprowadzają nawet eksperymenty na ludziach, mające na celu oszacowanie tego, ile ten Facebook tak naprawdę jest warty, bo co innego wycena giełdowa tej firmy, która kształtuje się w okolicach 500 miliardów dolarów, a co innego faktyczna użyteczność dla użytkowników i to, jaką wartość pieniężną przypisują temu medium. No i tutaj się okazuje, że dosyć wysoką według amerykańskich badaczy z dwóch uniwersytetów, między innymi z Uniwersytetu Stanforda, którzy opublikowali pracę początkiem tego roku na tenże właśnie temat, wychodzi na to, że aż 1200 dolarów rocznie średni statystyczny użytkownik Facebooka byłby w stanie zapłacić za dostęp do tego medium. Dużo chyba.
Tak, raczej dużo, nie wiem, czy byłbym w stanie, ale jest taka sprawa, że ostatnio dość dużo mówiono o wpływie tych mediów społecznościowych na politykę. Nawet podobno Donald Trump wygrał wybory dzięki temu, że pewna firma dobrze zanalizowała różne konta na Facebooku, ale to ma też przecież znaczenie również kolosalne dla firm po prostu komercyjnych i dla sposobu kierowania reklamy na przykład.
No oczywiście, Facebook przede wszystkim przez to, że oferuje dostęp do 2,2 miliarda ludzi, oferuje firmom olbrzymie potencjalne korzyści reklamowe. To się rozumie samo przez się, to jest oczywiste. I to, że my nie płacimy za dostęp do Facebooka, no jakby to umożliwia, bo wyobraźmy sobie, gdyby faktycznie ktoś zażądał od nas $1200, być może faktycznie nie wszyscy byliby skłonni aż tyle zapłacić. Korzyści, które my uzyskujemy dzięki Facebookowi, to jest tak naprawdę coś, to jest wynik handlu wymiennego, którego my czasami sobie nawet nie jesteśmy, którego czasami nie jesteśmy świadomi, tak? Bo publikując cokolwiek na Facebooku, publikujemy informacje na swój temat, które potem pozwalają samemu Facebookowi profilować nas i sprzedawać dostęp do nas tymże firmom. Jak gdyby no już trochę za naszymi plecami, my tego już nie kontrolujemy, no ale na tym polega ten handel, ten mechanizm. Gdyby nie to, to prawdopodobnie Facebook jako portal w ogóle by nie istniał.
Czy jest tak, że pojawiają się głosy, bo jeśli chodzi o sprawy polityczne, bardzo często pojawiają się głosy, nawet George Soros mówił, że media społecznościowe zniszczyły demokrację.
Nie wiem, czy zniszczyły demokrację, ale na pewno media społecznościowe mają spory wpływ na to, jak uczestniczymy w debacie politycznej. Ci naukowcy, o których wspomniałem, jako wątek swoich badań właśnie umieścili kwestię polityczną, zaangażowania politycznego użytkowników Facebooka. Co się okazało? Użytkownicy Facebooka, przez to, że są wyeksponowani na tą nieustanną, mówiąc kolokwialnie, nawalankę polityczną, sami się radykalizują, tak? Czyli nie dość, że mamy jakieś tam swoje poglądy, to jeszcze jesteśmy przez tego Facebooka te poglądy skłonni ostrzej wyrażać, niż wyrazilibyśmy je w takiej zwyczajnej rozmowie face to face. I eksperyment, który przeprowadzili ci ekonomiści, polegał na tym, że poprosili ludzi o wycenienie najpierw tego, za ile byliby skłonni deaktywować konto na Facebooku, a potem te pieniądze zostały faktycznie za te deaktywacje wypłacone. W związku z tym tutaj chodziło akurat o 4-tygodniowy okres. Można było zbadać, jak ci ludzie się zachowują w realnym życiu bez Facebooka. Okazuje się, że ich polityczne zaognienie, zaangażowanie spadło. Nie oznacza to, że spadło ich zaangażowanie w wymiarze takim realnym. To jest na przykład, uczestniczyli w wyborach tak samo, jakby mieli tego Facebooka. Akurat to badanie przypadało na okres wyborów do amerykańskich izb parlamentarnych, więc można było to dosyć dobrze zbadać. Więc uczestniczyli w życiu politycznym, ale nie w tak, można powiedzieć, zaangażowany, zradykalizowany sposób, jak wcześniej, gdy mieli tego Facebooka. Potem po powrocie do platformy społecznościowej, czyli po tym okresie dezaktywacji tejże platformy, ich zaangażowanie także było mniejsze. Używali tego Facebooka mniej w konkretnych celach, nie sprawdzali non-stop, co kto wrzucił na walla. No, okazuje się, że taki okres, można powiedzieć, detoksu od mediów społecznościowych pozwala spojrzeć na nie z dystansu i dostrzec zarówno pozytywne ich elementy, jak i negatywne.
Zaraz wrócimy do spraw czystej ekonomii, o ile czysta ekonomia istnieje. Nie wiem, jak to jest w tej chwili od strony doktrynalnej, czy tak się uznaje, że istnieje. Natomiast jeszcze pozostając przy polityce, to nie jest tak, że to jest medium przecież tak całkiem neutralne politycznie. Wielokrotnie skarżono się i w Europie, i przecież w Ameryce otarło się to wręcz o kongres i o senat, że tutaj Facebook cenzuruje bardzo określone prawicowe, konserwatywne strony. Głośna też była sprawa tutaj zaangażowania Facebooka na przykład w referendum irlandzkie ostatnie.
To znaczy, według mnie ta narracja o tym, że Facebook opowiada się po którejś ze stron konkretnie, jest dziurawa. No bo z jednej strony, zobaczmy, mamy wybory prezydenckie w USA i tutaj o co jest Facebook oskarżany? Że stał się platformą dla firm takich jak właśnie Cambridge Analytica, które działały na zlecenie sztabu wyborczego prawicowego Donalda Trumpa.
Niektórzy twierdzą, że wręcz Putina, ale już zostawmy tą piramidę.
No Putin stoi nawet za globalnym ociepleniem, jak wiadomo, no, ale jakby porzucimy ten trop. Także z jednej strony oskarża się Facebook o sprzyjanie takim populistycznym, bo to się używa tego słowa, politykom, a z drugiej strony mówi się, że sam Facebook prowadzi politykę duszenia takich poglądów prawicowych, konserwatywnych. Wydaje mi się, że i prawdy jest trochę w tym, i prawdy jest trochę w tym, ponieważ Facebook, jak ustaliliśmy wcześniej, to jest narzędzie. No, narzędzie jakoś musi być zaprojektowane. w przypadku tego, że istnieją takie firmy jak Cambridge Analytica, no one istnieją, korzystają z tego, co oferuje im Facebook i nie zawsze korzystają z tego w sposób, można powiedzieć, etyczny, no bo faktycznie, jeżeli, czy to wynajmie taką firmę prawicowy czy lewicowy polityk, zadanie jej polega na tym, żeby tak sprofilować tego kandydata, czy tę partię, która opłaca jej usługi, żeby wydał się jak najbliższy mojemu sercu, no jak najbliższe mojemu sercu, nawet jeżeli to jest partia, ja jako załóżmy wolnorynkowiec, tak, dostaję ofertę za pośrednictwem Facebooka od partii lewicowej, to nagle się dowiaduję, że tak naprawdę ta partia lewicowa to tam chce podnosić kwotę wolną od podatku, dostaję tylko okrojony fragment jej programu, który jak gdyby nie koliduje z moimi przekonaniami, a może nawet czasami się z nimi pokrywa. No, jest tu jakaś manipulacja, ale to wydaje mi się, że cała kampania wyborcza to jest jedna wielka manipulacja tak w istocie rzeczy, tak? No, i próba przekonywania kogoś do swoich poglądów politycznych rzadko ma znamiona rozmowy merytorycznej, raczej jest to erystyka, a erystyka to manipulacja, więc jakby tutaj pomijmy tę kwestię. To, co robi Zuckerberg na Facebooku, czy on cenzuruje poglądy takie czy inne, to bardzo możliwe. No jakoś te algorytmy musi projektować, bo przecież nie wyświetlają nam się na Facebooku, na wallu facebookowym wszystkie posty naszych znajomych jak leci, tak? Wyświetlają nam się posty jakoś wyselekcjonowane w oparciu o jakieś kryteria. Częstotliwość kontaktu z daną osobą, z danym użytkownikiem to jest jedno tylko z tych kryteriów, tak? Czasami to jest być może czasami być może funkcjonuje również jakiś filtr poglądowy, tak? Jeżeli ktoś używa w swoich postach mocno pejoratywnie nacechowanego języka, wtedy zapewne Facebook jakoś na to reaguje, te algorytmy tak są zaprojektowane. Czy to bardziej w odniesieniu do prawicowych czy lewicowych poglądów, to akurat trudno tak chyba jednoznacznie ocenić. Teraz jest ogólny trend zwalczania mowy nienawiści, więc powiedzenie czegokolwiek nieprzyjemnego jest już traktowane jako mowa nienawiści. W związku z tym sądzę, że tutaj akurat egalitarnie są traktowani ludzie, którzy jej używają. Czy to są lewicowi, czy prawicowi użytkownicy.
Napisał pan tutaj tak: ekonomiści od zawsze mieli problemy z szacowaniem korzyści gospodarczych płynących z usług i produktów związanych z nowymi technologiami. Przywiązani do liczb czasami prowadziło ich na manowce, gdy ich wskaźniki czegoś nie wykazywały, uznawali, że to coś po prostu nie istnieje albo ma znaczenie marginalne. To jaka właściwie jest wartość tego czegoś? Powiedziałbym tego paskudztwa, ale może to będzie mowa nienawiści, więc
czyli teraz mówimy o internecie już
Nie, mówimy
w ogóle,
o naraz, czy wciąż skupiamy się na tym dziele genialnego pana Zuckerberga, okay. Jeżeli to rzeczywiście jest jego dzieło, jeżeli rzeczywiście jest genialne.
No tak, no bo jakby w tym fragmencie, który pan odczytał, odnosiłem się do konkretnego ekonomisty Roberta Solowa, laureata Nobla zresztą za rozwijanie teorii wzrostu gospodarczego, który w latach 80. pod koniec już wtedy komputery w fabrykach były powszechnie stosowane, przynajmniej w krajach rozwiniętych, zauważał, że wszędzie te komputery widać, tylko nie w statystykach produktywności. No i dochodził do wniosku, że być może mają mniejszy wpływ niż się zakłada na tęże produktywność, co oczywiście po latach okazało się raczej mylną obserwacją. W przypadku Facebooka wartość, to też badacze z innych uniwersytetów, grupa badaczy w badaniu na temat tego, ile naprawdę wart jest Facebook, zauważa. W przypadku Facebooka warto zderzyć to, ile wart jest dla inwestora pojedynczy użytkownik Facebooka, z tym, ile wart jest Facebook dla użytkownika z perspektywy tych badań, o których wspomniałem, czyli z perspektywy badań, w których pyta się o kwotę, za którą moglibyśmy zdeaktywować konto, tak? Czyli tam załóżmy, że to jest cirka 1000 dolarów rocznie dla przeciętnego użytkownika Facebooka. I okazuje się, że jest to zaledwie 1/4 tej kwoty, czyli dla użytkownika Facebooka Facebook jest 4-krotnie bardziej wartościowy niż dla inwestora tenże użytkownik Facebooka. W związku z tym na pytanie o to, ile wart jest Facebook jako całość, nie można tak jednoznacznie odpowiedzieć, bo trzeba zawsze zapytać o grupę odniesienia, tak? Dla kogo, tak? Więc dla użytkowników no, można szacować, że ta wartość idzie w setki miliardów dolarów, jeśli nie w biliony. Dla inwestorów jest to no, wycena giełdowa, czyli 500 miliardów dolarów. I ta różnica, można powiedzieć, pokazuje, to też ciekawa rzecz zauważana przez tych ekonomistów, że produkt innowacji tak naprawdę nie trafia w większości do producentów, do innowatorów, do tych władców i właścicieli kapitału, ale do właśnie ludzi, do zwyczajnych konsumentów. Tutaj można powiedzieć, mamy do czynienia z tak zwaną nadwyżką konsumencką, czyli różnicą pomiędzy tym, ile my bylibyśmy w stanie za coś zapłacić, a tym, ile za coś faktycznie płacimy. I żeby zamknąć ten wątek, też warto zadać kłam takiej tezie, że Facebook jest do końca darmowy, no bo oczywiście nie jest. I tutaj nie mam na myśli tego, że gdzieś tam płacimy za Facebooka, bo jak załóżmy kupimy sobie kawę, której reklamę zobaczyliśmy na Facebooku, no to wiadomo, że to w jakiś sposób też jest ze sobą powiązane. To akurat to pomińmy. Za Facebooka płacimy płacąc za rachunek telefoniczny, w którym jest na przykład internet za naszą kablówkę, kupując smartfona, bo media, które służą nam do odbioru internetu, byłyby bez tego internetu, prawda, bezużyteczne, więc ich cena jest powiązana z dostępem do internetu. Cena dostępu do internetu to jest de facto częściowo cena dostępu do Facebooka.
Czyli za wszystko się płaci, jak powiedział kiedyś Napoleon. Mówimy Facebook, Zuckerberg, ale tak naprawdę to jaka to jest struktura właścicielska tej machiny? Kto to posiada?
No obecnie już tam jest sporo inwestorów, bo przecież Facebook od jakiegoś czasu jest na giełdzie, ale wiadomo, że pakiet kontrolny i wpływ na kierowanie firmą posiada wciąż Mark Zuckerberg.
Pewna bliska mu sercu moja dama powiedziała mi kiedyś, że Facebook to już wcale nie jest taka fajna rzecz, odkąd rodzice też zaczęli zakładać na nim konta i że tak naprawdę zupełnie inne portale społecznościowe są dużo ciekawsze, bardziej modne i fajniejsze. To nie jest tak, że ta epoka Facebooka będzie trwać wiecznie. Czy już coś pojawia się na horyzoncie, co może go zdetronizować?
Ja pamiętam 10 lat temu, 15 lat temu były jeszcze takie lokalne sieci społecznościowe. W Polsce, prawda, funkcjonowała nasza klasa, była popularna, powszechnie używana. Teraz, nie wiem, czy wciąż funkcjonuje, ale na pewno nie jest powszechnie używana. Było grono, prawda, które upadło. Był w wymiarze globalnym MySpace, bardzo popularny swego czasu serwis, quasi taki muzyczny, społecznościowo-muzyczny, też upadł. To wszystko jakby upadło jak w efekcie pojawienia się Facebooka, co pokazuje, że nie ma takich stałych bytów w internecie, że ta przestrzeń 10-15 lat może całkowicie zmienić krajobraz sieci, więc nie nastawiałbym się na to, że Facebook na 100% już będzie nam towarzyszył po wsze czasy, bo kto wie, co się zdarzy za rok, dwa, może nawet za pół roku powstanie jakiś portal, który wykosi Marka Zuckerberga z rynku, to wcale nie jest niemożliwe.
Jakoś nie będziemy mu chyba współczuć, pewnie sobie poradzi. Skończymy nie ekonomią, tylko jednak polityką. Za chwilę będzie rozmowa o tym, co słychać na Dalekim Wschodzie. Z tymi takimi największymi opresyjnymi reżimami, jak na przykład Chiny, to ta firma potrafi się dogadywać.
No nie, Facebook nie. W Chinach w ogóle nie funkcjonuje. Zarówno Facebook, jak i Google, YouTube i te zachodnie znane nam serwisy społecznościowe w Chinach nie działają. Tam jest tak zwany Great Chinese Wall, czyli wielki chiński mur, firewall, Great Chinese Firewall, oddzielający internet chiński od internetu zachodniego. Oni mają własne wersje z sieci społecznościowych, mają taką aplikację o nazwie WeChat, Weixin, która przypomina trochę naszego Facebook Messengera czy WhatsAppa, mają Weibo, serwis przypominający takie skrzyżowanie Facebooka i Twittera. Mają tego naprawdę, naprawdę sporo. No i te aplikacje też są używane przez setki milionów ludzi, tyle że różnica jest taka, że o ile my się zastanawiamy, co ten Facebook robi z tymi naszymi danymi, czy on je sprzedaje firmom prywatnym, czy może umożliwia dostęp do nich NSA amerykańskiemu i Amerykanie mogą podsłuchiwać nasze rozmowy. My się nad tym zastanawiamy, nie jesteśmy pewni. Nie jest to takie wcale oczywiste. Jakieś tam zabezpieczenia istnieją. Można by się w teorii sądzić z tym Facebookiem, gdyby się okazało, że faktycznie bezprawnie komuś przekazał nasze dane. Takiego problemu chińskie władze nie mają, bo de facto właściciele większości serwisów, wszystkich serwisów chińskich są powiązani z partią i są potencjalnie i faktycznie prześwietlani przez chiński rząd. Tam bycie podłączonym pod aplikację WeChat czy Weibo to jest równoznaczne byciu podłączonym pod rządowy aparat inwigilacji.
Czyli wynika z tego, że wciąż jeszcze, jak patrzeć na to globalnie w skali światowej, są państwa, które są silniejsze od korporacji.
No, nie wiem, czy to jest taka... Tak jest, ale czy to jest taka dobra
wiadomość? Ja też nie wiem, czy to dobra, tylko stwierdzam, że tak jest.
No tak jest, tak jest. Na pewno Północna Korea jest takim przykładem, gdzie nie ma w ogóle korporacji, a jest państwo. I udało się zachować tę silną pozycję.
No dobrze, to pozostańmy jednak mimo wszystko w świecie Facebooka, czegokolwiek byśmy złego o nim nie chcieli pomyśleć. Bardzo serdecznie dziękuję. Sebastian Stodolak, Dziennik Gazeta Prawna, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dzięki.